Zawsze na temat.
Kłaniam się Państwu jak co sobotę, Joanna Kardasz-Dyc. Witam serdecznie i zapraszam na audycję, w której podsumowujemy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia, oczywiście od soboty do soboty. W naszym studiu dzisiaj są redaktor Michał Kopiński, reprezentujący Głos Wielkopolski.
Dzień dobry Państwu.
Redaktor Maciej Mazurek, reprezentujący Telewizję Polską w Poznaniu.
Dzień dobry.
Redaktor Ireneusz Antkowiak, Nasz Głos Poznański.
Dzień dobry.
Oraz poseł na Sejm RP Szymon Szynkowski-Welsek, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Dzień dobry, witam.
Elity europejskie nie są w stanie pogodzić się z demokratycznym wyborem Polaków, powiedział do niedawno Jarosław Kaczyński, komentując słowa wypowiedziane przez europejskich polityków na temat tego, co dzieje się w Polsce i w Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj Barack Obama podczas swojego przemówienia powiedział wprost, że powinniśmy zająć się budową demokracji i że to, co dzieje się w Polsce, może się nie podobać. No i teraz pytanie, bo niektórzy powiedzieli, to wstyd do pana posła. Wstyd było panu wczoraj?
Ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby dokładnie zapoznać się z tym, co powiedział pan prezydent Obama, bo warto, żeby nie polegać tylko na pewnych komentarzach czy relacji, czasami ułomnej, tylko żeby wprost się z tą wypowiedzią zapoznać. Prezydent Obama nie mniej, nie więcej powiedział tyle, że jest zaniepokojony sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego i liczy na jego rozwiązanie w duchu poszanowania demokracji. Podkreślił zresztą przy okazji, że ma pełne przekonanie co do tego, że prezydentowi Dudzie leżą na sercu te wartości i że liczy na rozwiązanie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ja też jestem zaniepokojony sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego i w tym sensie z prezydentem Obamą oczywiście się zgadzam, że dobrze by było, żeby tą kwestię rozwiązać. Natomiast no, to nie było jakiegokolwiek rodzaju upominanie kogokolwiek, tylko wyrażenie pewnego zaniepokojenia. No to zaniepokojenie, myślę, dzisiaj podziela wiele osób. Ja je również podzielam, ale do rozwiązania tego sporu jest potrzebna dobra wola dwóch stron. Rząd po raz kolejny taką dobrą wolę w tym tygodniu wykazywał, skierując projekt to Trybunale Konstytucyjnym kolejny pod obrady Sejmu. No po stronie opozycji ja w tym tygodniu, ale wcześniej też w poprzednich tygodniach tej dobrej woli nie dostrzegałem niestety.
Ale nie dostrzegł pan zupełnie z żadnej strony?
Nie, no oczywiście tutaj opozycja nie jest jednolita. Można powiedzieć, że PSL, więcej było tej dobrej woli widać ze strony choćby Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast zupełnie na swoich pozycjach okopały się partie takie jak Platforma Obywatelska czy Nowoczesna i wręcz agresywnie próbowały w trakcie debaty, w tym tygodniu ja to obserwowałem, siedząc do późna na sali plenarnej, jak Nowoczesna staje się taką nową samoobroną, która wszystkie metody dopuszcza, łącznie z okupacją mównicy sejmowej, bo to miało miejsce w tym tygodniu. No uważam, że to nie jest pokazanie dobrej woli w celu rozwiązania tego sporu.
Redaktor Maciej Mazurek.
Ja byłbym ostrożny z używaniem słowa wstyd. Dlatego, że przez wiele lat Polacy byli poddawani tak zwanej pedagogice wstydu. To, co Bronisław Wiliszczak ładnie nazwał i no, myślę, że głos prezydenta Stanów Zjednoczonych nie należy rozpatrywać właśnie w kategoriach takich, powiedziałem, emocjonalnych, tylko kategoriach racjonalnych.
No, ale do tej pory nie byliśmy krytykowani w ten sposób, panowie. Mówię do tych, którzy teraz się wypowiedzieli, do pana posła, do pana redaktora.
No, znaczy nie jest też tajemnicą, że Barack Obama to jest opcja, powiedziałem, liberalna. Nie? To kwestia określonej polityki medialnej. Mówię to o powiedziałem, liberalnych gazetach amerykańskich. No, pisują o tym, że tutaj w Polsce jest faszyzm, na Węgrzech jest faszyzm, że wszystko, co jakby nie mieści się w modelu tego, powiedziałem, quasi-liberalizmu, bo to ja tego nie nazywam, bo to nie ma nic wspólnego z klasycznym liberalizmem, no to jest właśnie jakaś, powiedziałem, faszystowska opcja. No, to...
no ale z drugiej strony Barack Obama powiedział wyraźnie, niezależnie od tego, jak będzie, będziemy razem. To poważna deklaracja. Będziemy wam pomagać.
Jedna bardzo ważna rzecz. To jest język dyplomatyczny i to jest bardzo ostre stwierdzenie, tak? Oczywiście ono brzmi, jak przedstawiamy to tego, co się pisze w polskich gazetach, dość łagodnie. Natomiast w języku dyplomacji, no to jest niemalże ekstremum. Obama jest naszym gościem. Jest gościem szczytu NATO, który jest zorganizowany w Polsce i tak naprawdę to już jest takie nagięcie trochę zasad dyplomacji, że on tak wewnętrzną sprawę mimo wszystko porusza, robi to otwarcie i publicznie, więc to jest bardzo mocny głos, to pierwsze. Po drugie, do uwagi pana redaktora, no to, co sobie piszą liberalne czy lewicowe gazety w Stanach, to jest jedno, ale no umówmy się, że Barack Obama ma bardzo dobrze przefiltrowane informacje, podane w najlepszy możliwy i najbardziej aktywny sposób przez swoich ludzi. I on się nie musi w żaden sposób opierać na tym, co piszą tamtejsze gazety lewicowe czy liberalne. Pewnie nie ma nawet czasu ich czytać, ewentualnie jakieś prasówki, tak? I punkt trzeci, to, co powiedział pan poseł Szynkowski, że jest dobra wola po stronie koalicji, żeby ten spór zakończyć. Nie ma tej dobrej woli, ponieważ projekt ustawy, który był rozpatrywany w tym tygodniu, on cały czas nie zakłada przyjęcia przyrzeczenia od trzech sędziów, od których się cała sprawa zaczęła, ten wielki konflikt. Wręcz przeciwnie, zakłada to, że tych trzech sędziów nie będzie, tak, że będzie ta druga trójka wybrana później, a która jest niedopuszczana przez prezesa Trybunału. Więc mówienie tutaj o dobrej woli jest naciągnięciem. To jest taka troszkę zasłona dymna. Ta ustawa oczywiście bardzo wiele zmienia. Natomiast no, nie rozwiązuje w sposób taki, jak powinno się to rozwiązać, tej sprawy zasadniczej, czyli nie wyprostowuje tej sprawy z przeszłości. Gdyby PiS zrobił w ten sposób, że załatwiłby tą sprawę zgodnie z prawem, a następnie zaproponował nową ustawę, bardzo proszę, byśmy mogli nazwać to dobrą wolą. W tej
zaraz
chwili tej dobrej wolnie.
Zaraz oddam głos panu posłowi, ale jeszcze przedtem Irena Urzędkowiec.
Na pytanie, czy to był wstyd, myślę, że to jest wstyd. Z jednego prostego powodu.
To nam się też studio podzieliło.
No to myślę, że to tak już w tej chwili w Polsce robi się standard, że się ludzie dzielą, ale generalnie to jest wstyd. Dlaczego? Myślę, że tutaj kolega z głosu powiedział przed chwileczką, że rzeczywiście co się musiało wydarzyć, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżający na szczyt zabiera głos w sprawie no taki bardzo lokalny jak na ten szczyt, czyli sprawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że ta sprawa została bardzo mocno przeanalizowana przez dyplomację amerykańską. Prezydent był tego świadomy, co mówił. Oczywiście, że Stany Zjednoczone mają swoje problemy i
swoje interesy
i wiadomo, natomiast niezależnie od wszystkiego, ta sprawa związana z Trybunałem, ona od samego początku nie wygląda najlepiej, już zaczynając od Platformy Obywatelskiej, która również awansem sobie powołała sędziów. Natomiast PiS jak gdyby kończy to dzieło i myślę, że nie tylko prezydent mówi o wstydzie, ale o wstydzie mówią Polacy. O wstydzie mówią nasi słuchacze, nasi czytelnicy, którzy codziennie na ulicach wymieniają poglądy i coraz częściej mówią właśnie o tym, że też są zaniepokojeni.
Poseł Szynkowski, Welsung.
Znaczy dobrze, że tutaj jeden z panów redaktorów jednak przypomniał o tym, że Platforma Obywatelska tak naprawdę rozpoczęła ten problem dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, bo mam wrażenie, że pan redaktor Kopiński
sytuując... A później się z tego wycofała.
Zakotwiczenie tego problemu... Znaczy wycofała się po tym, jak przegrała wybory. Prawda?
Okay,
ten plan był jakby przewidziany na to, żeby zabezpieczyć Trybunał w związku z możliwą przegraną. Ale zostawmy to. W mojej opinii należy zwracać uwagę na to, co dokładnie zostało powiedziane. A zostało powiedziane tyle i tylko tyle, że jest niepokój w związku ze sporem o Trybunał Konstytucyjny. My ten spór chcemy rozwiązać. Poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski był osobą odpowiedzialną teraz za prowadzenie tej ustawy w Sejmie i bardzo dokładnie słuchałem jego wystąpień. I kiedy odpowiadał na poprawki czy pytania posłów opozycji, to bardzo często okazywało się, że atakują oni poprawki, które zapisy, które były powrotem do ustawy o Trybunale z 1997 roku, że powołują argumenty, które nie znajdują oparcia w tej nowelizacji ustawowej. I poseł Wróblewski, muszę powiedzieć, bardzo dobrze przygotowany do preferowania tej ustawy, no wykazywał to punkt po punkcie i robiło to wrażenie, jak słuchało się tego, całość to robiła wrażenie, jakby opozycja atakowała ten projekt zupełnie niezależnie od jego treści, a więc atakowała go tak naprawdę dla samego ataku. No to nie pokazuje dobrej woli rozstrzygnięcia tego sporu.
Ale jest rozwiązanie, może odpowiedzmy sobie na to pytanie, bo naszych słuchaczy zapewne będzie interesowało, jak długo to jeszcze może potrwać i gdzie jest ta meta?
No, tutaj, tak jak mówię, no, przyjęliśmy kolejną zmianę ustawową. Teraz jeszcze będzie ta ustawa w Senacie. No, liczymy na to, że ten spór zostanie w końcu zamknięty, bo on naprawdę nikomu nie służy, a najmniej służy Polsce. I najmniej służy też reputacji Polski na arenie międzynarodowej. Jak widać, również wypowiedzi prezydenta Obamy.
Redaktor Maciej Mazurek.
zachowanie opozycji, jeśli chodzi o kwestię odwołania ministra Macierewicza przed szczytem NATO, jakby tutaj jest najlepszym, jakby czytelnym, jakby intencje są czytelne tutaj. I to jest straszne, że opozycja...
Dobrze, ale mówimy o tym, dlaczego trzech sędziów nie przyjął
przyrodzenia prezydenta. Mówię to o pewnej strategii, mówię to o pewnej strategii, powiedziałem, totalnej opozycji, no, która jest jakby ewidentna i tutaj interes bezpieczeństwa jest sprawą fundamentalną.
Czyli podważanie...
Tak, jeżeli opozycja waży się na coś takiego, no to ona myśli państwowo, propaństwowo, no nie. No,
to tutaj są jest, dwie zupełnie różne dyskusje.
Nie, znaczy to byśmy to można to wpisać pewien styl jakby myślenia.
Jeśli... Ale to znaczy, panie redaktorze, opozycja powinna wstrzymać się przed spotkaniem, tak?
Oczywiście, ten moment jest bardzo istotny.
No tak, dajmy na to, wyobraźmy sobie, że minister Macierewicz zostałby odwołany, tak? Że tak by się nagle niespodziewanie arytmetyka ułożyła.
To jest duża hipoteza.
Tak, ale że zostałby odwołany. I co się dzieje w tym momencie? Jest minister, który uzyskał wotum nieufności, tak naprawdę jest pełniącym obowiązki swojej funkcji, bo tak to zgodnie z konstytucją
ale w ostatnim czasie nie mamy ministra, który został odwołany.
Ja rozumiem, ale proszę sobie teraz pójść tokiem rozmowania opozycji. No, po co oni składają ten wniosek? Albo składają go po to, żeby odwołać ministra. No to wtedy odwoływanie ministra dwa dni przed szczytem NATO jest skrajną nieodpowiedzialnością. Albo składają po to, żeby zrobić szum medialny negatywny wokół ministra, co też dwa dni przed szczytem NATO jest dużą nieodpowiedzialnością.
Ale proszę zauważyć, że Barack Obama nie skupił się na naszym ministrze Macierewiczu i nie powiedział, och, jaki biedny minister, tylko skupił się na jednak na czymś zupełnie innym, czyli Trybunale Konstytucyjnym.
Ja tylko mówię tutaj o tym, bo to są oczywiście dwa różne tematy, ale w tym sensie one mają pewien mianownik wspólny, że pokazują, że działania opozycji dzisiaj są oderwane od odpowiedzialności za państwo.
Ja myślę, że powinniśmy mimo wszystko troszeczkę się uspokoić, w ogóle powinniśmy się uspokoić i wrócić do pewnej zasady podstawowej, jaką jest konstytucja. Słuchając wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiS-u, słuchając wczoraj rzecznika rządu, gdzie uważam, że to był dopiero wstyd, gdzie pomija się ludzi, którzy rzeczywiście byli przy podpisywaniu dokumentów wprowadzających nas do NATO i nagle zniknęli na wystawie. Tutaj już właściwie...
A jakie nazwiska chodzi, proszę przypomnieć?
O wyłączeniu Bronisława Geremka, czy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, gdzie rzecznik uciekał, żeby nie wymienić nazwisk. Wyglądał na bardzo dobrze wyszkolonego młodego człowieka, natomiast myślę, że uczciwość wymaga, żeby o pewnych faktach mówić i ich po prostu nie zacierać. Ale to już jak gdyby troszeczkę abstrahując od sytuacji, natomiast wracam do głównego wątku. Powinniśmy generalnie zacząć rozmawiać, czy my chcemy tej konstytucji, czy nie chcemy. Natomiast prezes wyraźnie powiedział, że trzeba będzie zmienić konstytucję, że ona już po 25 latach się jak gdyby przestaje być aktualna i myślę, że czeka Polaków naprawdę długa debata i myślę, że też sporo konfliktów i trzeba zadać sobie pytanie, dokąd to wszystko zmierza i jak ten zwykły człowiek, który codziennie chodzi do pracy, który czyta gazetę, słucha radia, jak on w tym wszystkim ma się odnaleźć i czy rzeczywiście jemu będzie się lepiej żyło.
Samym szacunkiem, akurat to, czy zwykły człowiek się w tym odnajdzie, jest drugorzędne, jeżeli mówimy dalej o sprawie Trybunału Konstytucyjnego. To, co robi w tej sprawie, ja tutaj nie chcę wchodzić w tą oś narzuconą przez panów, że opozycja dobra, zła, to mnie w ogóle nie interesuje w tym momencie, żeby było jasne, ja uważam, wniosek, nie interesuje mnie taka retoryka, wniosek o odwołanie ministra obrony narodowej na kilka dni przed szczytem NATO jest czymś słabym i złym. Mimo, że było z góry wiadomo, że ten minister się obroni. Natomiast to nie ma nic wspólnego ze spojrzeniem na Trybunał Konstytucyjny. To, co robi PiS w tej chwili, to jest mniej więcej taka sytuacja, gdzie ktoś przychodzi, zabija właściciela domu, gdzieś go zalewa cementem w fundamentach i potem sobie buduje swój własny dom i chce tam szczęśliwie żyć 30 lat. Pan poseł się śmiał, tak to będzie wyglądało. Dopóki to nie zostanie wyjaśnione, to ten dom, czyli kolejne losy ustawy o Trybunale, całego Trybunału Konstytucji w Polsce, nie będą miały solidnych podstaw, bo cały czas będą budowane na tym, nazwijmy to bardzo delikatnie, błędzie. Tak?
Śmieję się.
Maciej Mazurek i zaraz pan poseł.
Ja tutaj nawiązam jeszcze do owego wstydu i dlatego, że oczywiście pani redaktor słusznie zauważyła, że istnieją nie problemy Stanów Zjednoczonych, tylko interesy. A więc czy istnieje jakieś, powiedziałem, kontinuum między jakby obniżaniem statusu jakby Polski jako państwa i potencjalnych negocjacji zbrojeniowych, jeśli chodzi o właśnie owe interesy, że może akurat jest to element takiej polityki gospodarczej, że tak to nazwę, to co powiedział, no to już mówię, hipoteza śmiała, ale czemuż nie?
Czy poseł Szynkowski.
Myślę, że panowie redaktorzy, pan redaktor Głosu Wielkopolskiego i naszego Głosu Poznańskiego żyją w takim przekonaniu, że większość Polaków fascynuje się sporem o Trybunał Konstytucyjny. Myślę, że to
nie
jest...
Nie, my sobie zdajemy sprawę, że tak nie jest. Chyba wszyscy tu siedzimy, tylko
prawdziwa.
Że to jest temat
polityków bardziej, żeby się zastanowili, co czują zwykli ludzie. Tak, państwo zaczynacie zajmować się tak bardzo sobą i tak chcecie sobie coś udowodnić, że my zaczynamy na dole po prostu mieć wrażenie, że żyjemy już zupełnie na
margines. Zwrócić uwagę, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość głównie zajmuje się sprawami bliskimi obywateli, stara się dla nich wprowadzić pewne programy prospołeczne, stara się zdynamizować rozwój gospodarczy po to, żeby ludziom było lżej. Obniżyliśmy stawkę CIT-u teraz ustawowo w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu. Wprowadzamy program Mieszkanie Plus, już funkcjonuje program Rodzina 500+. Naprawdę tych propozycji jest całkiem sporo, natomiast opozycja rzeczywiście koncentruje się głównie wokół sporu o Trybunał Konstytucyjny, ale moim zdaniem obywatele nie kupują tego. Znaczy obywateli po prostu spór o Trybunał Konstytucyjny mało interesuje. I też nie chciałbym, żebyśmy podczas dzisiejszej rozmowy stworzyli takie wrażenie, że głównym tematem obrad szczytu NATO był Trybunał Konstytucyjny, bo to było jednak fragment skromne wystąpienia prezydenta USA.
Ja się zgadzam z panem posłem, o tyle, że Michał obywateli Popiński. To wystarczy sobie posiedzieć na jakichś imieninach, o tym też rozmawialiśmy, posłuchać. Interesuje bardzo niewiele albo wcale. Natomiast to już pana posła jako absolwenta Wydziału Prawa w UAM-u, pana wymienionego wcześniej kolegę Wróblewskiego, który jest doktorem prawa tego samego uniwersytetu, powinno interesować bardzo i powinno to być dla was rzecz zasadnicza, więc tutaj możemy to rozdzielić, tak? Ludzi nie interesuje, ale to nie znaczy, że panów nie powinno to interesować, że panowie nie powinniście tej sprawy załatwić tak, jak powinna być załatwiona.
No mnie to rzeczywiście interesuje służbowo, w tym sensie pan redaktor ma rację i również, tak jak prezydent Obama, chciałbym, żeby ten spór został zakończony, ale naprawdę my robimy ze swojej strony wiele, żeby ten spór zakończyć. Potrzebujemy też woli drugiej strony.
To, żeby podsumować szczyt NATO, jest to największy szczyt chyba do tej pory w historii, jeśli chodzi o przyjechali najważniejsi przywódcy. Jest największy właśnie w historii ze względu na liczbę członków samego sojuszu. Po raz pierwszy też przy owalnym stole obrad na Stadionie Narodowym zasiedli przedstawiciele 29 państw do sojuszu. Dołącza również Czarnogóra, a między innymi jedną z decyzji jest to, że sojusz umieści na wschodzie bataliony, między innymi w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Irena Urzędkowiak.
I to jest bardzo dobra wiadomość. Zmieniając już nastrój dyskusji, myślę, że ten szczyt jest bardzo udany, bardzo potrzebny Polsce wizerunkowo. 2000 dziennikarzy, korespondentów akredytowanych nieustannie przesyłają informacje o Polsce, o Warszawie, o organizacji. Ale przede wszystkim najważniejsze, oprócz wizerunku oczywiście i tego, że ten szczyt jest udany, jest to, że możemy czuć się bezpieczniejsi po tym szczycie. Wprawdzie wszystkie kwestie, które są omawiane, one zostały wypracowywane już dużo wcześniej. I myślę, że to też trzeba być tutaj obiektywnym. To jest zasługa również polityków, którzy pełnili władzę w poprzedniej kadencji. Natomiast oczywiście tutaj obecny rząd też zorganizował ten szczyt, myślę, że zupełnie dobrze. Chcę być obiektywny, patrzę na to, co się dzieje.
Minister Macierewicz absolutnie podkreślił uwagę tego spotkania.
Także, proszę państwa, myślę, że możemy się cieszyć przede wszystkim z jednego, że możemy być bezpieczni, bo pokój nie jest dany raz na zawsze. To nie jest tak jak dom, bo tu kolega Michał powiedział, że o budowli. Ja może to podtrzymam i powiem, że spokojem nie jest tak jak z domem. Jak się zbuduje, to stoi. Tylko pokój może się właściwie bardzo szybko zmienić i może go nie być, co widzieliśmy na Ukrainie.
Ani wolność, ani pokój nie są dane raz na zawsze. Michał
Kopiński. Krótko, przyznaję, że takie radosne myślenie, które ku któremu wielu z nas się przechylało w poprzedniej dekadzie, że Rosja będzie państwem coraz bardziej demokratycznym, z którą będziemy coraz bardziej blisko współpracowali i która może za jakiś czas wstąpi do NATO, będzie naszym sojusznikiem, runęło. To z całą pewnością i w tym kontekście decyzje, przede wszystkim te merytoryczne szczytu NATO, wypracowano oczywiście wcześniej o 4 batalionach w państwach nadbałtyckich i w Polsce. Jak również duża część polityki obecnego ministra Macierewicza są decyzjami jak najbardziej słusznymi i jedynymi, które są nam w stanie zagwarantować w takich czasach bezpieczeństwo, bo no, szczerze mówiąc, chyba na miękko z Rosją, to przynajmniej pod tymi rządami i pewnie też pod następnymi się nie da.
Kanclerz Niemiec powiedziała, że wyciągamy rękę do Rosji. Jak pan, panie pośle, to skomentuje? Wyciągamy rękę do Rosji jako Unia Europejska?
Znaczy, z Niemiec płyną niejednoznaczne sygnały w tej sprawie.
Pan był ostatnio na rozmowach.
Grupy polsko-niemieckiej w Sejmie, dość blisko to obserwuję. Z Niemiec z jednej strony płyną sygnały, tak jak ministra Franka Steinmeiera, który powiedział o tym, że tak naprawdę wymachwanie szabelką to jest zły pomysł, że powinniśmy utrzymywać taki aktywny kanał dialogu z Rosją, co spotkało się z pewną konsternacją również w samych Niemczech. On został dość mocno skrytykowany. Kanclerz Merkel zajmuje tutaj pozycję powiedziałbym salomonową, ale też jednak zwraca uwagę na to, że taki kanał dialogu z Rosją powinien być utrzymany, choć akcentuje kwestię wzmacniania również flanki wschodniej w jakiejś mierze, chociaż tutaj Niemcy, tak powiem, trzeba było ich przekonywać do tego, żeby jednak tą pozycję zajęły i myślę, że ta decyzja, żeby Niemcy wysłały batalion do jednego z państw bałtyckich, bodajże Litwy, to była decyzja niełatwa po stronie niemieckiej. Dobrze, że to się stało. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście, szczególnie wśród socjaldemokratów niemieckich, cały czas obecna jest ta taka retoryka, taka nadzieja na to, że z Rosją uda się dojść do jakiegoś porozumienia kanałem dyplomatycznym.
Pan to wyklucza?
Ja uważam, że jest to retoryka naiwna. Uważam, że rozmawiać oczywiście należy zawsze, ale rozmawiać należy jednocześnie wzmacniając własne siły obronne.
No dobrze, a skoro Barack Obama mówi, że jesteśmy razem, że tworzymy zespół, że będziemy ze sobą, niezależnie od tego, co się wydarzy, jeżeli chodzi o kwestię naszego Trybunału Konstytucyjnego, to czy to nie jest dobra pozycja wyjściowa jednak do faktycznego tego wyciągnięcia ręki, mówię, ze strony polskiej?
Znaczy, tu nie chodzi o wyciągnięcie ręki. Ja, tak jak mówię, kanał dyplomatyczny rozmów z Rosją, on istnieje i nadal powinien istnieć. Natomiast on będzie tym skuteczniejszy, im silniejsze będzie NATO, im tak naprawdę Polska pokaże więcej potencjału obronnego i państwa bałtyckie i wówczas jest szansa być może to dopiero nastąpi za kilka lat, że ten dialog z Rosją przyniesie jakieś rezultaty. Dzisiaj ja nie widzę na to żadnych nadziei.
Maciej Mazurek, pan widzi nadzieję?
Na dialog z Rosją? Mhm. Sprawa jest niezwykle skomplikowana. Musiałaby się zmienić władza. To jest jakby... To też jest następny problem. Nie? To podobna sytuacja jest też z Białorusią, nie? Że zmiana lidera może spowodować chaos. To jest... W przypadku Rosji to jest jakby rzeczywiście wielki problem i ten problem też wynika z pewnego błędnego myślenia o Rosji, ponieważ duża część na przykład socjologii tej europejskiej, ona powstała w ramach europejskiej nauki obok demokracji i mierzenie miarami europejskimi, to co się dzieje w Rosji jest całkowicie jakby poziom chybione, nie? Bo można powiedzieć tak, że obecnie w Rosji rządzi mafia, która udaje państwo tak naprawdę. No, i to jest,
mocno powiedziane, panie redaktorze.
To jest jakby nieprzewidywalne. Znaczy możemy mieć nadzieję na co? Mianowicie, że Rosjanie to są naród, to jest naród szachistów, no i że nie zaczną po prostu grać w rosyjską ruletkę.
O ile nie zapytali już wszystkich szachistów w więzieniu.
W rosyjską ruletkę, to...
Proszę zwrócić uwagę, jak dalekowzroczna była polityka Lecha Kaczyńskiego w tej sprawie, prawda? 2008 rok, gdzie zdecydowana większość głosów, nie tylko w Europie, ale również w Polsce, mówi o tym, że niepotrzebnie prowokujemy, że niepotrzebnie wdajemy się w ten konflikt, który komplikuje nasze relacje z Rosją, a już wtedy Lech Kaczyński mówił na wiecu przecież w Tbilisi o tym, że jeżeli tutaj w Gruzji damy Rosji wejść, no to...
Najpierw
będą Ukraina, kraje bałtyckie, a później Polska. Na Ukrainie to już się stało. Także prezydent Lech Kaczyński miał tutaj niezwykle dalekowzroczną politykę.
Irena Urzędkowiak, podsumowanie tej polityki zagranicznej.
Ja myślę, że z Rosją te stosunki tak szybko się nie poprawią, nie zmienią. Natomiast tutaj to, co pan poseł powiedział, z tym się zgadzam, że żeby budować pokój, niestety jesteśmy na tym etapie, że musimy wzmacniać swoje skrzydła i się zbroić, ale też powinniśmy bardzo uważać, co mówimy i powinniśmy też zachowywać się dyplomatycznie. Nie możemy drażnić niepotrzebnie Rosji, ponieważ to jest, rozumiejąc specyfikę i władzy, i tego narodu, stosunkowo łatwo można zapalić niepotrzebnie emocje, więc myślę, że trzeba być silnym, a jednocześnie bardzo dyplomatycznym, wyedukowanym i uważać na to, co się mówi. Chociaż z drugiej strony Rosja bardzo spokojnie reaguje na szczyt NATO, i myślę, że bardzo spokojnie reaguje na niektóre sytuacje związane też z katastrofą smoleńską, więc nie możemy pozbawiać polityków rosyjskich pewnego rozumienia tych problemów i oni również zachowują się dyplomatycznie. Jeżeli mówią coś mocniej, to pewnie mają w tym jakiś interes.
Wspomniany został tutaj Kongres Prawa i Sprawiedliwości, który odbył się w ubiegłą sobotę. Pan poseł był na pewno na tym kongresie. Tak. Ma pan może przypuszczenia, które z tych 1008 delegatów 7 było przeciw? Zna pani?
Wie pani, to jest w ogóle ciekawa historia, że wokół tego jakaś debata się, mam nadzieję, że żartobliwa, mam nadzieję, że tego, że pisano, żartowano sobie, że szuka się w tej chwili 7
może się pan przyznać w tej chwili.
Głosowali przeciwko.
Może przypominę państwu, którzy nas słuchają, że chodzi nam o to, że z 1008 delegatów 7 było przeciwko.
Nie, 1008 było za, a 7
przeciwko Jarosławowi
Kaczyńskiemu. Mam nadzieję, że opinia publiczna i komentatorzy mają pewną minimalną dozę poczucia humoru i rozumieją, że to była jednak żartobliwa anegdotka.
Ale te 7 głosów to nie było przeciwko.
To poważniejsze wyzwania niż szukanie tego, kto jest sceptyczny wobec prezesa. No to jest jednak partia, która funkcjonuje od 2001 roku, w której ja jestem też od 2001 roku i obserwuję jej ewolucję. I naprawdę ona była na różne skrzydła. W tej chwili jest formacją chyba najbardziej szeroką w historii, jednocześnie jest największym poparciem społecznym i naprawdę w takiej formacji może się znaleźć 7 delegatów, którym nie do końca podoba się polityka prezesa Kaczyńskiego.
Ale bardziej demokratycznie to wygląda
świetnie, ale słowa Jarosława Kaczyńskiego są tutaj istotne. Skoro uzyskałem na kongresie bardzo duże poparcie, to w związku z tym będę to poparcie egzekwował. Panie pośle, co pana, co szef partii, co prezes Kaczyński, jak myśli pan, miał tutaj na myśli?
No to, że posiada legitymację do formułowania swoich postulatów dalej zmian w kraju, bo przecież jest oczywiście pani premier Beata Będą Szydło, zmiany? Która jest w rządzie, są ministrowie, ale prezes największej partii stanowiącej zaplecze parlamentarne w sposób naturalny również formuje kierunki polityki w różnych obszarach.
Szydło, Szałamacha, Radziwiłł. Będą zmiany?
Pan prezes mówił, używając takiej konstrukcji czy literackiej, zmiany, o tym, że jest czołówka i są ci, którzy muszą trochę nadgonić. Jeżeli ci, którzy mają nadgonić, nadgonią, to prezes Kaczyński później zresztą wyjaśnił, że zmiany, ma nadzieję, że nie będą konieczne.
A prezes powiedział o taborach, prawda? Że
Ireneusz Urzędkowiak.
Prezes powiedział o taborach, wysłał pewien sygnał, zwłaszcza tutaj do ministra finansów, gdzie w czasie swojego wystąpienia, zresztą bardzo miło mi się słuchało, bo sprawne wystąpienie, powiedział wyraźnie, że nie jest do końca zadowolony z tego, że jeszcze system podatkowy nie został uszczelniony, a państwo, rząd potrzebuje pieniędzy, no bo jest sporo zobowiązań do wykonania. Mówimy tu 500+, za chwilę Mieszkanie+, więc są potrzebne pieniądze. Myślę, że minister finansów ma o czym myśleć.
Jaki ekonomista nie znajdzie się na miejscu Pawła Szałamachy, będzie miał w krótkim czasie ogromne problemy, ponieważ prezes wymaga tego, żeby były pieniądze na takie rzeczy jak 500+, zresztą świetny pomysł, natomiast te pieniądze w pewnym momencie się skończą. No a minister finansów ma to do siebie, że musi tej kasy pilnować i nie dodrukuje pieniędzy. Takiego ministra nie było i nie będzie, mam nadzieję. Więc prawdopodobnie Paweł Szałamacha będzie musiał odejść albo sam odejdzie z rządu, ponieważ nie da rady tych tabelek tak naciągnąć, żeby z nich wycisnąć tyle kasy, ile jest w tej chwili potrzeba i żeby starczyło na wszystko pomysły pana prezesa Kaczyńskiego. Będzie inny minister finansów.
Ale być może też podwyżka płacy minimalnej trochę nam doda do budżetu, bo jednak jakby nie było spitów, trochę więcej wpłynie dla odmiany.
Widzimy, jak mówią Rosjanie, co do
Maciej Mazurek.
Kosztem przedsiębiorców.
Natomiast co mnie też uderzyło w związku z wyborem prezesa Kaczyńskiego, to taka, powiedziałem, skandaliczna uwaga Donalda Tuska o tym, że Kaczyński...
Proszę nam przypomnieć.
Że oczywiście z wieloma zastrzeżeniami zgrabnie powiedziane, że to jest klon Putina jednak, nie?
To są w ogóle wypowiedzi, które nie warto komentować.
To jest po prostu coś...
No to jest mniej więcej na poziomie wypowiedzi marszałka Terleckiego, że Tusk jest winny Brexitu. Merytorycznie to ma takie są znaczenia. Jedna i druga jest niepotrzebna i mało wartościowa.
Wracam do tego, że
naprawdę
uważać, co się mówi. Jeśli chodzi o rangę, a mimo wszystko marszałkiem Kuchcińskim. To jest różnica. To jest w końcu przewodniczący Rady Europejskiej. To jest zupełnie coś, trudno to rzeczywiście zrozumieć.
Ale siła Jarosława Kaczyńskiego jest duża, panie pośle. Pan tak na nas patrzy. Zastanawia się pan, co teraz powiemy o opozycji. Dodajemy panu teraz szansę na to, żeby pan powiedział, co nas czeka w najbliższym czasie, jeszcze przed wakacjami sejmowymi. I o której godzinie będą następne posiedzenia, bo zastanawiamy się też w radiu, czy nie zmienić na przykład pola emisji na północ.
Nie, tutaj powiem szczerze, że gdyby nie to, że opozycja często przedłuża obrady, to pewnie większość by się udało kończyć o normalnej godzinie, najdalej o 22 czy 3. A to, że siedzimy do 2 czy 3 w nocy, to często jest, że tak powiem, skumulacja pytań i zachowań, i obstrukcji już, czy w tym w ostatnim tygodniu to już naprawdę była obstrukcja parlamentarna opozycji, ale to zostawmy. Jak chodzi o kongres, ja rzeczywiście bardzo lubię słuchać długich wystąpień pana prezesa Kaczyńskiego. Rzadko jest ku temu okazja, bo pan prezes Kaczyński rzadziej niż kiedyś zabiera głos w Sejmie. Kongresy czy konwencje PiSu nie są aż tak częste, poza tym nie na każdej prezes zabiera głos. To było takie długie wystąpienie omawiające najpierw merytorycznie od 2011 roku.
To było przypomnienie, kto naprawdę rządzi w partii, panie pośle, mam wrażenie. To jest to, co powiedzieli politycy opozycji, że podkreślił swoją siłę w partii.
Ale w partii nie ma, pan takiego postrzegania? Kto rządzi. No tutaj jednak byłoby ciężko poszukać kogoś, kto stałby na takim stanowisku, że nie wiem, władza pana prezesa Kaczyńskiego po w tej chwili najważniejszych wygranych wyborach, dwóch prezydenckich i parlamentarnych, gdzie zdobył większość, jest władzą słabą. No to trzeba by być również jako politolog, gdyby taką tezę postawić, trzeba by przyznać, że ona miałaby dużą dozę oryginalności. W związku z tym nie ma wątpliwości co do bardzo dużej siły władzy pana prezesa Kaczyńskiego, natomiast ciekawe jest to, co za tą władzą stoi, w jaki sposób ta władza jest realizowana. Pan prezes Kaczyński nie stanął na czele rządu. Na czele rządu stanęła pani premier Beata Szydło, zresztą prezes Kaczyński również wyjaśnił, dlaczego taka decyzja została podjęta, dlaczego również został wskazany Andrzej Duda, doktor Andrzej Duda jako kandydat na prezydenta kraju i następnie przeanalizował pewne mankamenty i błędy polityki Platformy Obywatelskiej, a następnie wskazał, jakie są główne kierunki, w których Prawo i Sprawiedliwość chce w następnych miesiącach i latach działać. Natomiast to są kierunki. Tutaj prezes nie ogranicza władzy premiera, nie wchodzi we władzę premiera. Pani premier ma tutaj pełne narzędzia, kompetencje i prawo do tego, żeby realizować politykę rządu, ale w sposób naturalny ta polityka musi
to
być
zbieżna
z kierunkami.
To ja zapytam panu z mojej prawej strony, Michał Kopiński, Renan Rządkowiek.
Z pewnością Jarosław Kaczyński w świetnej formie był tak fizycznej i intelektualnej podczas kongresu. Moja jedyna uwaga, zresztą nie pierwszy raz tutaj wyrażana, skoro jest w tak świetnej formie i skoro on jest głównym strategiem tego wszystkiego, co się dzieje w kraju, powinien być premierem, po prostu.
Irena Urzędkowek, za chwilę
uważam
podobnie,
że jednak osoba, która jest szefem partii, powinna być też szefem rządu. Jest to pewien standard europejski. Natomiast wrócę może na chwileczkę do tego wystąpienia i do ostatniego wywiadu z Donaldem Tuskiem. Mianowicie pan prezes rzeczywiście sprawnie i dość ciekawie opowiedział, jak to było z PiS-em od początku. Natomiast my ciągle mamy pewien problem, ponieważ nie wiemy, jak będzie wyglądała Polska za 10 lat, kiedy wszystkie te zmiany, ta nowa zmiana zostanie wprowadzona. Opozycja oczywiście mówi o zamachu na wolność, na konstytucję, na naszą prywatność. Oczywiście, że to mówi opozycja i też wielu na to musi zwrócić uwagę, że mówią to politycy, którzy siedzą po drugiej stronie. Natomiast myślę, że warto wziąć pod rozwagę to, co powiedział Donald Tusk, że idziemy w kierunku zdecydowanego odejścia od demokracji liberalnej, czyli takiej, gdzie jak się zdobywa władzę, to jeszcze oprócz tego decydują inne rzeczy, że są obyczaje, że jest prawo, że są jakieś normy, które polityk, pomimo że wygrał wybory, przestrzega. Natomiast tutaj padła taka kwestia, że w sytuacji właśnie zdobytej władzy przez PiS, tak naprawdę mamy suwerena i robimy, co uważamy. To jest dość odważne i myślę, że ryzykowne. I ja czekam, kiedy będę wiedział, jak to wszystko ma wyglądać za parę lat, bo na razie słyszę o zmianach, że tak być nie może, że trzecia Rzeczypospolita, że musi być czwarta. Tylko jaka? Tego chcemy wszyscy chyba.
Jaka, Maciej Mazurek?
Normy i prawa ewoluują. To nie jest tak, że powiedziałem, konstytucje to są rzeczy takie, powiedziałbym, realności bezwarunkowe.
Ale tak jest w Stanach, ale i tam jest prawie 30 poprawek, tak?
To jest jakby jasne. A co do to, że Kaczyński nie jest premierem, mianowicie po takim PR-ze trwającym 20 lat, znając siłę mediów, no to można, powiedziałbym, zrobić z każdego szwarc charakter. I o to chodzi. O to chodzi, żeby był na czele, po to, żeby można było dalej kontynuować tą maszynkę przemysłu pogardy, bo tak to mniej więcej przez ileś lat w tym kraju wyglądało. Nie? Także to był bardzo mądry zabieg, bo często słyszałem właśnie, że odwołujemy się do ludu, nie? Że lud mówi tak, PiS owszem, Kaczyński nie. To jest automatyzm pewnej kalki, która została wbita. Podobnie z Macierewiczem, nie?
Tak, ale ja myślę jeszcze jedno słowo. To nie jest tak do końca, że media się na kogoś upierają i robią z niego szwarc charakter.
Nie, dobra, niektóre się upierają.
Być może, ale to są jednostkowe. Natomiast generalnie...
Teraz jest równowaga.
Generalnie, proszę Państwa, jest
przez wiele lat tej równowagi absolutnie nie było.
Każdy na opinię sobie zasługuje i padają pewne kwestie, których nie chcę teraz przypominać, gdzie jednak taka sytuacja jest uzasadniona, że prezes Kaczyński jednak ma pewien problem też. Nie w swojej partii, ale w wizerunku i to myślę, że powoduje, że dzisiaj siedzi w pierwszej ławie sejmowej, natomiast nie jest premierem. Zresztą sam powiedział, że trzeba było się uchylić. W swoim wystąpieniu powiedział, że dla dobra sprawy trzeba było się uchylić.
Uchylił się i wygrał.
I wygrał.
Czyli jest skuteczny niewątpliwie i to jest nasze podsumowanie.
Warto zajrzeć do autobiografii najnowszej prezesa Kaczyńskiego i tam wiele wyjaśnia jego opowieść o tym, jak wyglądał początek lat 90., kiedy Porozumienie Centrum, pierwsza partia prezesa Kaczyńskiego, było narażane na niesprawiedliwe ataki, kłamliwe często ataki. Myślę, że ta refleksja z początku lat 90. doprowadziła prezesa Kaczyńskiego do tego, że on rzeczywiście się uchylił i podjął decyzję, że jeżeli chcemy wygrać wybory, trzeba...
Panie pośle, zajrzałem do biografii. Bardzo mi się podobały spotkania w Białymstoku, kiedy opowiadał o swoich relacjach z panią profesor Staniszkis.
Aktualne mam sondaże. Jeżeli chodzi o lipiec, na PiS aktualnie według CBOS-u zagłosowałoby 39% osób, na Platformę 15%, Nowoczesna to poparcie 14%, do Sejmu wszedłby jeszcze Kukiz 8%. To a propos PR-u. Dziękuję panowie za ciekawą dyskusję. Państwu przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj redaktor Michał Kopiński z Głosu Wielkopolskiego.
Dziękuję.
Redaktor Maciej Mazurek z Telewizji Polskiej w Poznaniu.
Dziękuję.
Ireneusz Antkowiak, reprezentujący dziś Nasz Głos Poznański.
Dziękuję, dobrej soboty.
Oraz poseł na Sejm RP Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję, miłego weekendu.
Program realizował dla Państwa Ryszard Wojtowicz. Ja dziękuję za uwagę, zapraszam na przyszłą sobotę. Joanna Karadarzec, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
Zawsze na temat.